Najprawdopodobniej jeszcze dziś po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk złoży dymisję na ręce prezydenta.
Bronisław Komorowski mają przyjąć w czwartek. Wczoraj rządząca koalicja potwierdziła, że kandydatem na premiera jest marszałek Sejmu Ewa Kopacz.
Rozmawiano także o składzie nowego gabinetu. Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział w publicznym radiu, że rekonstrukcja będzie dosyć poważna. Istotne zmiany mają nastąpić wśród ministrów Platformy.
Koalicjanci różnią się w ocenie działalności na przykład Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, jednego z głównych bohaterów afery taśmowej. To dodatkowo doleje oliwy do dawnych konfliktów, które rozbudziła nominacja Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, mówi Marcin Paladę, politolog.
Tworzenie rządu z premierem Ewą Kopacz to jest bardzo skomplikowana układanka, dlatego że przy okazji odejścia Donalda Tuska do Brukseli ożywiły się wewnętrzne spory, dały sobie znać podziały frakcyjne, które nie miały takiego natężenia w ostatnim czasie, a to oznacza, że każdą z tych liczących się frakcji w Platformie Obywatelskiej Ewa Kopacz musi zadowolić.
W ciągu 14 dni od powołania przez prezydenta przedstawi Sejmowi skład i program działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Po jego uzyskaniu nowy rząd zacznie funkcjonować na przełomie września i października.
Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie stanowisko wobec poselskiego projektu dotyczącego Janosikowego.
A chodzi o projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych, który został przygotowany przez samorządowców z Mazowsza i wniesiony do Sejmu przez posłów PSL-u.
Przypomnijmy, dotychczasowe przepisy zakwestionował w marcu Trybunał Konstytucyjny. W odpowiedzi na to resort finansów przygotował projekt tymczasowych zmian w Janosikowym, które miałyby obowiązywać w 2015 i 2016 roku.
Projekt ten krytykują jednak samorządowcy. Przygotowali oni też własny projekt zmian, który został wniesiony do Sejmu przez ludowców.
Poseł Marcin Witko z Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego mówi, że potrzebne są kompleksowe zmiany w finansowaniu samorządów.
Dzisiaj samorządy niestety są niedofinansowane, są obarczane nowymi zadaniami, na realizację których nie dostają pieniędzy. Projekt rządowy zaspokaja kwestię Janosikowego, ale tylko w obrębie dwóch najbliższych lat, bo przewiduje on jak gdyby taki okres przejściowy dwuletni. Absolutnie nie jesteśmy zwolennikami takich rozwiązań. Uważamy, że do rozwiązania trzeba podejść kompleksowo, całościowo, a nie tylko w sposób chwilowy. Niemniej jednak projekt PSL-u również nie jest na tyle dobry, aby rozwiązywał problem Janosikowego.
Tymczasem województwo mazowieckie podpisało niedawno z resortem finansów umowę w sprawie 246 milionów złotych pożyczki, która ma zostać przeznaczona na spłatę Janosikowego.
A dług województwa po pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych, informuje skarbnik mazowieckiego samorządu Marek Mieszczalski.
Litewskie służby bezpieczeństwa apelują o niewyjeżdżanie do Rosji obywateli, którzy po ogłoszeniu przez ten kraj niepodległości odmówili w latach 90-91 służby w Wojsku Radzieckim. Jak podkreślono, w Rosji grozi im niebezpieczeństwo.
Co więcej, odradza się też wyjazdy na Białoruś i innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej i NATO.
Prokuratura Generalna Litwy poinformowała, że Rosja zwróciła się o pomoc prawną w sprawie obywatela Litwy, który odmówił służby w Wojsku Radzieckim. Prośba jednak nie zostanie spełniona.
To świadczy o tym, że Rosjanie prowadzą wszystkimi możliwymi sposobami wojnę. Ta wojna nie dotyczy już tylko Ukrainy, podkreśla poseł Marek Opioła.
Członek Sejmowej Komisji do Spraw Służby Specjalnych przypomina porwanego funkcjonariusza estońskiego kontrwywiadu.
Mamy też informacje o Naddniestrzu, mamy też informacje o tym, co się dzieje przy granicach Ukrainy. W związku z tym mamy do czynienia powoli z ogromną ekspansją pułkownika Putina na kraje nadbałtyckie, ale też widać, że Ukraina mu nie wystarcza i że to jest krok, o czym mówił w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy odbywała się Gruzja, że następna najprawdopodobniej będzie Ukraina i kraje nadbałtyckie.
Według danych Ministerstwa Ochrony Kraju Litwy po 11 marca 90 roku od przymusowej służby w Wojsku Radzieckim uchyliło się ponad 1500 mieszkańców Litwy.
67 spośród nich zostało schwytanych i wywiezionych do jednostek wojskowych. 20 trafiło do więzienia, 1465 młodych mężczyzn zdołało się ukryć.
4 ukraińskich żołnierzy zginęło, a 29 zostało rannych w trakcie obowiązującego od ubiegłego tygodnia zawieszenia broni we wschodnich obwodach kraju, poinformował dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Obrony Ukrainy.
Dodał, że lekarze wojskowi od początku operacji terrorystycznej udzielili pomocy ponad 2500 rannych żołnierzy. Obecnie w szpitalach znajduje się ponad 1000 rannych.
Zawieszenie broni to wynik porozumienia zawartego w minionym tygodniu w Mińsku na Białorusi przez grupę kontaktową Ukraina-Rosja-OBWE w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Rozejm obowiązuje od ubiegłego piątku.
Według strony ukraińskiej, separatyści wspierające ich wojska Federacji Rosyjskiej nie w pełni przestrzegają ustaleń z Mińska.
W kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. We wschodniej i centralnej Polsce przelotny deszcz i burze. Przelotne opady również miejscami na południowym zachodzie i na wybrzeżu.
Temperatura od 18-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich, do 26 stopni na południowym wschodzie, a na wybrzeżu miejscami do 18 stopni.
Wiatr umiarkowany zachodni, w rejonach burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie nieznacznie spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.